Dzień dobry, Krzysztof Woźniak, oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Japonia, jesteśmy po II wojnie światowej, tylko skrótowo, po II wojnie światowej Amerykanie bardzo im zależało na tym, żeby w Japonii było dobrze. Dużo pieniędzy tam włożyli, początek też na początek technologii, ale Japonia zaczęła się sama szybko rozwijać pod tym względem. I tak postanowiliśmy z panem Jerzym, że w tym odcinku powiemy dużo na temat Toyoty. Już Toyoty, a nie Toyody.
Tak, Toyoty, bo Toyoda to jest nazwisko, ale ponieważ to niezbyt ładnie brzmiało, zmieniono na Toyotę i tak zostało do dzisiaj, chociaż Toyota nazwy nie zmieniła, ale logo w międzyczasie zmieniła, bo ten pan kowboj w kapeluszu to chyba jest od jakichś, nie wiem, 10-15 lat wcześniej, to było troszeczkę inaczej.
Kowboj, tak, pan w kapeluszu, to też nawiązanie przecież do Ameryki. Jakby nie patrzeć. Dobrze, Toyota oczywiście przed II wojną światową już produkowała, o czym mówiliśmy, a po II wojnie światowej to też dostawcze na początek samochody?
Toyota jako pierwsza zaczęła, tak, dostawcze robione były, ale też zaczęła myśleć o samochodach osobowych. Przed wojną robili dosyć duży samochód, taki prawdziwy samochód osobowy, podobny, to już powiedzieliśmy sobie, do Chevroleta Airflowa. Natomiast po wojnie bezpośrednio Toyota jako pierwsza zaczęła produkować samochody w momencie, kiedy innym firmom jeszcze nie wolno było. Zakaz był do 1949 roku, natomiast Toyota już produkowała od 1947 roku. Miała zezwolenie na produkcję samochodu osobowego i ponieważ Toyota, już to też powiedziałem, nie współpracowała z Niemcami w czasie wojny, dlatego też mogła czerpać po wojnie z niemieckich wzorców. Skoro mogła czerpać z niemieckich wzorców, no to co zaczerpnęła? Oczywiście Volkswagena Garbusa.
No oczywiście.
I w ten sposób pojawiła się Toyota SA, taki model SA w 1947 roku, gdzie nadwozie było łudząco podobne do Volkswagena Garbusa. Zresztą oni to nazywali sobie, u siebie nazywali chyba, ja nie wiem, Biedronką chyba nazywali. Nie, Biedronka to była, zastanawiam się... Jeden z samochodów to był nazywany Biedronką, ale chyba Subaru. A może i Toyota, nieważne. No w każdym bądź razie ten samochód miał drzwi otwierane pod prąd, nie tak jak w Garbusie. Mhm. I to jest zastanawiające, bo ja państwu chyba nigdy nie tłumaczyłem, dlaczego w żadnych samochodach drzwi były otwierane pod prąd. Czy ja to mówiłem, czy nie?
Proszę powiedzieć, bo
chyba
może
nie,
tak, ale
chyba
to...
nie, chyba nie sądzę. Proszę państwa, bo to tak, ludzie mówią, że samochody miały takie drzwi, bo to się łatwiej wsiada czy wysiada. Nie, tu nie o to chodzi. Przyczyna jest prozaiczna. Dlaczego te syrenki na przykład dawne miały kurłapki, tak zwane drzwi? Dlaczego stare samochody miały otwierane drzwi pod prąd? Otóż dlatego, że nie potrafiono skonstruować wystarczająco małych klamek. Mhm. To jest najważniejsze. Otóż jak przyjrzycie się państwo na samochód z boku, to samochód przednią szybę w drzwiach przednich, ma uciętą z tyłu tak pod kątem prostym, ale z przodu ona idzie pochylona troszeczkę, prawda? I teraz, jeżeli damy klamkę pod szybą z tyłu, czyli drzwi tak otwierające się jak w dzisiejszych samochodach, to ta szyba, jak ją będziemy opuszczali, to nie ma gdzie się opuścić, no bo tam klamka zajmuje miejsce.
Tak.
Natomiast jeżeli damy z przodu, to tam jest taki lufcik, trójkątny lufcik jest i damy pod tym lufcikiem klamkę, a szyba ma się jak opuścić. To jest tylko ten powód. Te klamki były za duże i chyba nie było miejsca na opuszczenie się szyby. Dlatego niektóre samochody, na przykład P70, czy nawet Citroen 2CV, miały szyby przesuwane i wtedy drzwi mogły mieć otwierane normalnie, tak jak wszystkie inne dzisiejsze samochody. A syrenka na przykład miała drzwi otwierane pod prąd i dopiero jak te klamki od Fiata do syrenki przyszły, mniejsze klamki, to wtedy można było te drzwi zrobić. I tu mnie zastanawia, że Niemcy takie klamki potrafili zrobić po wojnie bezpośrednio w swoim modelu Volkswagen, no, natomiast Japończycy nie zrobili i dlatego mieli drzwi otwierane.
Czyli to nieprawda, że to chodziło o te klamki.
Bardziej nieprawda, że Japończycy od samego początku potrafili wszystko miniaturyzować. Tu chodziło o to, że najpierw to były klamki ryglowe, takie jak u nas drzwiach, a dopiero potem pojawiły się klamki bębenkowe. Te klamki bębenkowe jednak zajmują troszeczkę mniej miejsca. To jest taka ciekawostka.
Dużo mniej miejsca.
I to jest odpowiedź, dlaczego samochody dawniej miały otwierane drzwi pod prąd. I takie właśnie drzwi miała ta Toyota. O, już wiem, jak ona się nazywała. Przypomniało mi się, ona się nazywała Toyota PET. Nie Biedronka, tylko Toyota PET.
Od papierosa?
Nie od papierosa, tylko PET to po prostu zabawka w języku angielskim, jakaś tam maskotka czy coś takiego, prawda? I to była taka maskotka Toyoty, bo wcześniejsza, ta przedwojenna Toyota była większym samochodem, teraz nagle była stosunkowo niewielkim.
Myszka Miki była.
Tak, no więc właśnie ten samochód Toyota PET to był silnik z tyłu, tak jak w Volkswagenie. To był silnik chłodzony powietrzem. On tam miał te 1000 centymetrów sześciennych, tam 20 parę koni mechanicznych, więcej nie miał. I dlatego to był samochód mały i dlatego tak się nazywał Toyota PET. Ale co ciekawe, proszę państwa, Toyota zrobiła ten samochód z wielkimi nadziejami i tak naprawdę na ten samochód nie było popytu.
Bo?
Nie było popytu, dlatego że Japończycy nieprzyzwyczajeni byli do tego, żeby mieć własny samochód. Ta kultura japońska jeszcze, Japończycy, proszę państwa, nie żyli jeszcze wtedy konsumpcyjnie. To jest bardzo, bardzo ważne. Musimy powiedzieć, bo ja tego nie powiedziałem w zeszłym odcinku, a to jest bardzo istotne. Należy o tym pamiętać, że w Japonii troszeczkę to przebiegało inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. Od 45 roku do 50 roku robiono tylko to, co pozwoliło Stanom Zjednoczone, co pozwoliły Stany Zjednoczone, czyli one potrzebowały dostawcy na tę wojnę koreańską chociażby. Po 50 roku Japończycy zaczęli gonić świat. Oni podpatrywali świat, gromadzili tę wiedzę swoją, to co pan powiedział, te duże koszty na rozwój nauki. Podpatrywali, nawet Honda założyła filię w Stanach Zjednoczonych, żeby tam się uczyć, nie żeby tak naprawdę sprzedawać swoje wyroby, tylko żeby patrzeć, jak to wszystko tam jest zorganizowane. Natomiast po roku 60 zaczyna w Japonii dopiero dominować konsumpcja. To, co w latach, to jest opóźnione o 10 lat do Stanów Zjednoczonych. Ta konsumpcja w Stanach Zjednoczonych dominuje początek lat 50, nagły ten rozbłysk, a w Japonii to się dopiero pojawiło po roku 1960. Konsumpcja powoduje, że wreszcie poszukiwane są samochody. Każdy chce mieć swój samochód, a nie w latach 50. W 67 roku Japończycy wyprzedzają Niemców, jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż samochodów.
Ale
gonią Stany.
Chyba też było związane z tym, że zaraz po II wojnie światowej, przez ten pierwszy okres, tam nie wiem, powiedzmy 10 lat, to jednak Japończycy w dużym stopniu pracowali na Amerykanów, którzy byli tam właśnie.
Zdominowani byli przez nich. Oczywiście i sami nie mogli nic zrobić. Ale po 70 roku już podbijali cały świat i wreszcie zagrozili już nie tylko Niemcom, ale zagrozili właśnie Stanom Zjednoczonym. I dlatego, jeżeli ta Toyota pojawiła się w 47, 48, 49 roku, nie miała ona szans na powodzenie, bo Japończycy wtedy nie myśleli, to nie był naród konsumpcyjny. Japończycy nie myśleli o tym, żeby zarabiać pieniądze i je wydawać. Nawet w latach 30, tu jako też ciekawostkę państwu powiem, w Stanach Zjednoczonych był inny stosunek zarobków niż w Japonii. W każdym razie te towary w Japonii były stosunkowo drogie. Mm-hmm. Relatywnie, o tak powiedzmy. Tak, relatywnie były bardzo drogie. Japończyków nie było na to stać, chociaż pracowali dwa razy więcej od Amerykanów. Nie kupowali. Dopiero w latach, pod koniec lat 50 to się zmieniło i wtedy wybuchła ta motoryzacja japońska. Moment, kiedy pojawiła się Toyota SA, jeszcze Japończycy nie byli na to gotowi. Dlatego Toyota zaczęła produkować, przestawiła się zwyczajnie. W śladowych ilościach produkowała ten samochód Toyota SA, a zaczęli produkować model SB, który to był taki sam, miał tę samą płytę podłogową, ale był przystosowany do dźwigania towarów jakiś, czyli był to zwykły mały dostawczak i tym dostawczakiem wożono warzywa na targi, przewożono różne rzeczy i ten samochód się cieszył powodzeniem. I Toyota, gdyby nie ten samochód, gdyby nie ten model SB, to nie wiadomo, jak dalej by się potoczyły losy Toyoty, bo na polu samochodów osobowych im nie wychodziło. I tak jak już chyba mówiliśmy, na polu samochodów terenowych też nie. Toyota próbowała produkować samochód terenowy w czasie wojny, to nie wyszło, nie udało się. W 53 roku zbudowali Toyotę Jeep po protestach Willisa, zmienili nazwę, oni zmienili nazwę na Land Cruiser, wzorując się z kolei na Anglikach. Mm-hmm. Prawda? Bo to był Land Rover, wędrowiec taki, tak. Włóczęga, prawda? A Cruiser to taki, który
ale panie Jerzy,
obierze świat krążownik.
Bo ja jednak tego troszeczkę nie rozumiem. To co Toyota nie zdawała sobie sprawy, że jednak to jest za wcześnie? Czy to jednak próbowali może trochę tak wybadać ten rynek?
Bardziej mi się, nie mam wiedzy tutaj na ten temat,
błędów.
Ale wydaje mi się, że bardziej próbowali tutaj wybadać rynek. Może troszeczkę zapatrzeni na Stany Zjednoczone, chcieli zmotoryzować tę Japonię. Było za wcześnie, było zwyczajnie za wcześnie. Nie udało się tego zrobić.
No tak było, no niestety.
Czyli społeczeństwo nie było gotowe.
Okej, czyli pierwsze modele to było SA, później SB.
Tak, SB i potem potem już dopiero się ruszyło, ale to tutaj nie możemy mówić o Toyocie w tej chwili. Musimy zmienić temat troszeczkę, musimy powiedzieć o Subaru. Mhm. Bo to, czego nie udało się zrobić Toyocie, udało się zrobić Subaru. I tutaj to jest bardzo ważny krok w historii motoryzacji Japonii. Gdy mówimy o Japonii, tak naprawdę Japonię nie zmotoryzowała Toyota. Mhm. Bo to było podejście nieudane.
Chociaż jako pierwsza.
Tak, ale to wie pan, pierwsze to było też przed wojną, mówiliśmy w zeszłym odcinku, prawda? Pierwsi to i Nissan próbował, prawda? Subaru też zresztą przed wojną próbowało, też mu to nie wyszło, ale po wojnie Subaru trafiło w dziesiątkę. Co zrobiło Subaru? W Japonii od 1949 roku, od momentu, kiedy Amerykanie właśnie zezwolili na produkcję samochodów osobowych, obowiązywała taka ustawa K-Car, to się nazywało. To znaczy coś takiego jak u nas to, co mówiliśmy, te 100 cm sześciennych w Polsce, 200 cm w Niemczech, w Japonii 500 cm i Japończycy do tego się przyzwyczaili i zrobiono pewne gabaryty, ustalono, że samochód o pewnych gabarytach może być sprzedawany bez jakichś tam dodatkowych opłat, może być eksploatowany, może być kierowany przez osobę nieposiadającą prawa jazdy. To był samochód dla tych, którzy mieli pieniądze na motor, ale nie chcieli motorem jeździć, bo motorem się jeździ niewygodnie. Wobec tego stwierdzono, to zrobimy dla nich samochód taki, który będzie kosztował tyle co motor, a jednak będzie chronił przed deszczem i będzie się jeździło jak w samochodzie. Jakie to były gabaryty? Otóż gdy wprowadzono to, to długość samochodu musiała wynosić maksymalnie 2 metry 80 centymetrów. Potem to powiększono do 3,40, czyli 3,40 dzisiaj, bo to obowiązuje do dzisiaj. Mhm. Dalej, szerokość samochodu maksymalnie 1 metr. Zatem musiały to być bardzo wąskie samochody. Do dwie osoby na metrze się zmieszczą, ale naprawdę mają ciasno. Dzisiaj tę szerokość powiększono do 1,5 metra, znacznie więcej. I co ciekawe, w 49 roku, bo to chyba weszło w lipcu 49 roku, wprowadzono, że silnik nie może mieć więcej niż 150 cm, czyli znacznie zmniejszono niż to, co było przed wojną. Mhm. Silnik 150 cm, jeżeli to ma być pojazd
przed wojną
z dachem.
500.
Tak, jeżeli to ma być pojazd z dachem, no to to jest naprawdę bardzo mało. Mhm. I szybko się połapano, że za mało i już wiosną 50 roku podniesiono to na 300 cm, to bardzo długo obowiązywało 300, gdzieś tam dopiero w 57 czy 8 roku zmieniono na 500, dzisiaj to jest 660 cm. W momencie, gdy zmieniono na 500, wreszcie można było rozmawiać o jakichś samochodach, bo jednak 300 cm to też troszeczkę za mało. Masa 1000 funtów. 1000 funtów to jest na nasze jakieś 500 kg mniej więcej, tak. I co to spowodowało? To spowodowało, że nagle okazało się, że można produkować tanio samochody dla osób, które nie mają prawa jazdy, które chcą jeździć motocyklami, ale wolą wygodnie jeździć samochodem. I pierwsi dostrzegli tę lukę w rynku motoryzacyjnym Japonii, właśnie przedstawiciele firmy Subaru. I oni zbudowali samochód Subaru 360. On miał 360, nazwa bo 360 cm. W 58 roku to chyba jeszcze nie było 500, tylko właśnie te 360 cm podniesione do 360. I zbudowali właśnie ten samochód 360. Ale my kojarzymy te małe samochodziki z europejskimi Izettą, prawda, Gogomobil, ten tak. Był, ten Messerschmitt taki mały. Nie, japońskie samochody, proszę państwa, to były, mimo że zminiaturyzowane, to były jednak, miały cechy dojrzałych samochodów. One były znacznie lepsze od tych samochodów niemieckich, powiedzmy BMW i Zetta, lepiej wyposażone, dlatego że tam stwierdzono, że można troszeczkę dołożyć jeszcze tej techniki. Już Japończycy robili pewne rzeczy małe. I te samochody miały już normalny układ napędowy, przeniesienie napędu, wszystko to było już tak, jak dojrzałym samochodzie, tylko troszeczkę zminiaturyzowane. Otóż ten samochód, on się nazywał Subaru 360, został wprowadzony do sprzedaży i się wreszcie okazał absolutnym hitem w Japonii. Wreszcie Japonia zaczęła nim jeździć. Proszę sobie wyobrazić, sprzedawano go chyba przez 10 czy 12 lat i zbudowano ich 400 tysięcy egzemplarzy, co na warunki japońskie było bardzo, bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że wcześniejsze samochody sprzedawano w liczbie 100, 150, 200 egzemplarzy w skali roku, nagle okazuje się, że te egzemplarze sprzedaje się w tysiącach sztuk, to okazuje się, że Japonia wreszcie zaczyna zaliczać się do krajów motoryzacyjnych. A kto ją zmotoryzował? Właśnie ten mały samochód. Popatrzmy sobie na mentalność dzisiejszą, nawet krajów wschodnich. Panie Krzysztofie, przecież jak patrzymy, Chiny, Bangladesz, tam ciągle jeżdżą albo rowerami, albo mopedami, tak. Motocyklami, albo tymi małymi samochodzikami, trójkołowcami.
Tak.
Taka jest mentalność.
Tak, w Indiach to się nazywa
tak,
przynajmniej.
Oni to lubią, oni to chcą i taka była Japonia. Dzisiejsza Japonia oczywiście to są luksusowe samochody, Toyoty, Nissany i tak dalej. Ale gdy to był rok 1958, to ona tak wyglądała jak dzisiaj Bangladesz i to był taki ruch, że tam były rowery i tam były mopedy. Samochodziki z silnikami, to co pan mówił, nawet ten moped, Honda zdaje się, tak. Prawda, robiła tego mopeda. Małe jakieś dostawczaki, trzykołowe, te kółka malutkie. Tędy szła droga japońska. Oni tędy się zmotoryzowali. I ten samochód Subaru 360 trafił absolutnie w dziesiątkę. Tam był, tak jak powiedziałem, silnik 360 cm, ale to był szybki samochód, bo on jeździł z prędkością dochodzącą do 100 km na godzinę. Tam miał 16 koni. Potem Japończycy, jak to mistrzowie od miniaturyzacji, potrafili ten silnik tak tam zminiaturyzować, że wchodziły, że przy 500 cm sześciennych oni osiągali 20 koni.
A to już była ich technologia,
tak,
prawda?
Tak, to już była ich, już się dochodziła, już wykształciło się trochę to pokolenie, na które oni po wojnie bezpośrednio ładowali, w które oni ładowali pieniądze. Potem zrobiono wreszcie silnik 360 koni o mocy 360 centymetrów o mocy 36 koni mechanicznych. Panie Krzysztofie, to był kosmos wtedy, bo ze 100 koni mechanicznych, z litra osiągnięto 100 koni mechanicznych. W Europie tylko samochody sportowe coś takiego miały. W tym czasie my jeździliśmy Malucha, jeszcze nie było Malucha. Maluch 650 centymetrów i 24 konie, prawda? A tu nagle oni mają 360 koni i 360 centymetrów i 36 koni. 100 koni z litra. Pierwsi to zrobili Japończycy. I wtedy zaczęto już po prostu chylić czapki przed nimi, bo okazało się, że te małe rączki, tak jak powiedziałem, nauczyły się i zaczynają prześcigać Europę.
Panie Jerzy, proszę mi powiedzieć, bo tu akurat tak mi się wydaje, gdzieś czytając przez lata, że to od początku było praktycznie bezawaryjne wszystko. Nie dość, że malutkie, że nowoczesne technologiczne. Oczywiście psuło się, ale pod względem niezawodności to od początku było nieprawdopodobne.
Tak, tylko że jakby pan to zdanie powiedział, proszę pana, 40 lat temu, to się pan by naraził na kpinę, bo
no,
propaganda, to była taka propaganda, że wszystko co japońskie to jest jednorazowe, do jednorazowego użytku. To jeszcze pokutowało w Polsce nawet w latach 80., jak po Weksie pojawił się samochód Daihatsu. Był taki Daihatsu Charade. I to był najtańszy diesel w Polsce, można go było kupić w Weksie. On miał chyba tam 900 centymetrów sześciennych
diesel. Ja klocki Lego w Weksie kupowałem.
I w tym czasie mówiło się, że to jest samochód tylko na 50 czy 60 tysięcy kilometrów, bo dalej on się rozsypie. No taka była opinia, a tak naprawdę rzeczywiście Japończycy robili rzeczy już stosunkowo niezawodne. Wydaje mi się, że to właśnie ten samochód, Subaru 360, był nazywany przez Japończyków Biedronką. Nie chcę skłamać, ale tak mi się wydaje.
To sprawdzimy w następnym odcinku.
Tak, będzie można sprawdzić. To był bardzo zgrabny samochodzik, bardzo fajny. On miał dach z tkaniny, to nie był normalny dach, to był taki dach z tkaniny. W środku była blaszana deska rozdzielcza, dopiero potem w jakichś tam dalszych modelach wypełniono ją tkaniną i zrobiono schowek po bokach, miał też takie schowki na mapy, także już zaczynał być coraz bardziej dojrzały ten samochód. Na początku to były szyby przesuwane, to co mówiłem państwu, że tej klamki jeszcze nie było, a potem już były szyby na korbkę. Także ten samochód stawał się coraz dojrzalszy. Co ciekawe, 10, już wiem, że kończymy, ale już jeszcze tylko jedno zdanie. Proszę państwa, 10 tysięcy tych samochodów sprzedano na rynku Stanów Zjednoczonych.
O to chciałem właśnie zapytać, czy to było szło po to, na tą drugą stronę.
Nie, tam 10 tysięcy to nie jest tak dużo, ale od tego trzeba zacząć. Tam w Stanach Zjednoczonych on kosztował $1,300, 1299 dokładnie, i był reklamowany, kapitalna reklama, proszę pana. Naprawdę, Amerykanie to świetnie rozpracowali. Były napisane tylko trzy słowa. Tani i brzydki. Nic więcej. Tani i brzydki i jego rysunek. To tani i brzydki tak zachodziło w pamięć, że Amerykanie, którzy mieli po dziurki w nosie tych eleganckich, wielkich, ładnych, nowych, dobrych samochodów.
Byli tacy?
Tak, chcieli coś takiego mieć i dlatego te 10 tysięcy tam sprzedano, chociaż krążyły plotki, że te samochody wiele lat stały na klepiskach u dealerów, a potem je wrzucano do rzeki, bo nikt tego nie chciał kupić.
No ale też przecież jednak był stereotyp, jednak przekonanie wśród Amerykanów, że Japończycy to ci źli, no bo jednak tą wojnę rozpoczęli.
Tak, dużo złego zrobił takie pismo amerykańskie, Consumer Reports. Ono nazwało ten samochód nieakceptowalnym ze względów bezpieczeństwa, dlatego że ten samochód nie spełniał żadnych norm bezpieczeństwa, a wtedy w Stanach Zjednoczonych już te normy zaczynały być coraz poważniej traktowane, ale ten samochód nic sobie z tego nie robił, ponieważ miał wagę poniżej 1000 funtów, a te normy bezpieczeństwa nie obowiązywały samochodów w wadze poniżej 1000 funtów.
No więc proszę bardzo, Subaru, a teraz głównie kojarzone jednak ze sportowymi modelami, tak mi się wydaje, ale też jakimś tam samochodem Foresterem, takim bardziej terenowym, a kiedyś...
No tak, ale wie pan, Subaru należy do tej wielkiej siódemki,
jak
Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda i jednak jest to samochód, jest to marka, która się liczy na światowym rynku.
To Subaru zmotoryzowało Japonię po
drugiej
wojnie.
Tak, Subaru naprawdę z pełną odpowiedzialnością, proszę państwa, mówię tak jak Garbus motoryzował Niemcy, jak Fiat 600 Citroen. Czy 500 Włochy, Citroen Francję, Ford Stany Zjednoczone, Polskę Fiat 126P. Tak Japonia została zmotoryzowana przez model Subaru 360.
I chwała im za to. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia w następnej części.
Do usłyszenia.